Tytuł dzisiejszego kazania to jest zdanie, które słyszeliśmy z pewnością wiele razy w swoim życiu od swojego dzieciństwa. Mówił chłop do obrazu, a obraz do niego ani razu. I no, po takim zdaniu to już wszyscy mogą myśleć, że to aluzja do tego, co zrobił Kościół katolicki z tak zwanym drugim przykazaniem, bo wielu ludzi z Kościoła katolickiego czepia się tego, że jakie drugie, że w Biblii nie jest napisane, to jest pierwsze, to jest drugie. Nie chodzi o to, czy to jest drugie, czy to jest które. Chodzi o to, że no właśnie, niektórzy powiedzieli, że Kościół katolicki wymazał z Pisma Świętego, czy wykreślił, czy usunął z Pisma Świętego drugie przykazanie. No to nie jest prawda. Nie możemy tak nigdy nikomu powiedzieć, bo wtedy spotkamy się z jakimś atakiem, będziemy zawstydzeni. Właśnie ta druga Biblia, akurat taką miałem pod ręką, jedna z katolickich, Biblia warszawsko-praska. No i kiedy otwieram imprimatur, żeby było jasne, biskup Tadeusz Pieronek, a więc Biblia, która jest zaakceptowana w Kościele Rzymskim. I jeżeli otworzymy tą Biblię na rozdziale 20, no tak samo naszą, każdą inną prawdziwą, to od początku czytamy tak. Potem zaczął Bóg wypowiadać słowa. Ja jestem Jahwe, Bóg Twój, który Cię wywiódł z Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Żadnych bogów. Nie będziesz czynił żadnego obrazu i żadnego wyobrażenia. Ani tego, co jest na niebie, ani tego, co jest na ziemi, ani tego, co w wodzie, ani tego, co pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Jahwe, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. I za występki ojców zsyłam kary na ich dzieci aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Tak będzie z tymi, którzy mnie nienawidzą. Natomiast aż po tysięczne pokolenie będę okazywał miłosierdzie tym, którzy mnie miłują i zachowują moje przykazania. A więc po przeczytaniu tego tekstu z Biblii, która została wydana przez Kościół katolicki, już nie mamy wątpliwości co do tego, że Kościół katolicki nie usunął drugiego przykazania z Biblii, z Pisma Świętego, ale musimy sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć, że Kościół katolicki usunął to przykazanie ze swojego nauczania kościelnego. I teraz gdybyście chcieli sobie sprawdzić, ja to zrobiłem, otworzyłem w internecie 10 przykazań, wpisałem 10 przykazań, no i tam wyskakuje mnóstwo różnych rzeczy, nawet narysowane tablice. I tam, kiedy, oczywiście jeżeli to jest strona katolicka, to w tym miejscu, które my nazywamy drugim przykazaniem, już mamy zapisane coś innego, i to nie jest problem, że to nie jest na miejscu drugim. Problem jest w tym, że tego tam nie ma w ogóle. I otóż Kościół katolicki nie usunął z Pisma Świętego tego przykazania, ale z nauczania Kościoła je usunął. I dlatego, że nauczono ludzi w tym kościele przychodzić do kościoła, do budynku, gdzie są obrazy, gdzie są rzeźby, gdzie są posągi i ludzie kłaniają się im. I Kościół nie naucza, że nie wolno się im kłaniać. I kłaniają się obrazom i modlą się do obrazów. I Kościół nie naucza, że nie wolno tego robić. Gdzie tu jest jedna niezwykła rzecz zapisana. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Nie wiem, czy to w warszawskiej jest bardziej czytelnie napisane. Jestem Bogiem zazdrosnym. Za występki ojców wsyłam kary na ich dzieci aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Tak będzie z tymi, którzy mnie nienawidzą. Gdzie to jest? Ludzie nie myślą w ten sposób, ale robić sobie bożki, mieć obrazy, którym się kłaniamy, mieć posążki, cokolwiek, czemu się kłaniamy, to jest nienawiść w stosunku do Boga. Ludzie idą do kościoła, kłaniają się i myślą, że służą Bogu. Ale jeżeli modlą się do Boga, który jest obrazem, który jest rzeźbą, który jest kamieniem, to modlą się i w naszym kraju ta modlitwa trwa już 1000 lat, bo jesteśmy rzekomo 1000 lat krajem chrześcijańskim. Ale wszystko jest tak, jak w tym powiedzonku mówił chłop do obrazu, ale obraz do niego ani razu. I my tego powiedzonka używamy w takich sytuacjach, jak mówimy do kogoś, a ktoś nie słucha, albo nie reaguje, ignoruje. Machniemy ręką, mówił chłop do obrazu, a obraz do niego ani razu. Ale jeżeli my jako naród mówimy do obrazów, modlimy się do obrazów, kłaniamy się obrazom, albo bałwanom, figurom, postaciom, to po pierwsze, to drewno nas nie usłyszy, to drewno nie zareaguje, ten kamień nie ma uszu. Biblia mówi o tym nieskończoną ilość razy, że kamienie nie mają uszu, że obrazy nie mają uszu, że nie możesz mówić do drewna, bo drewno cię nie usłyszy, bo drewno nie odpowie, bo drewno nie zareaguje. Ale powiesz, ale po co nam to mówisz? No my nie mamy z tym problemu. Nie mamy z tym problemu, żebyśmy mieli obrazy, do których mówimy, którym się kłaniamy, którym cześć oddajemy. Nie wolno tego robić. Bóg się tym brzydzi. Jest to nienawiść w stosunku do Boga. Cierpią przez to kolejne pokolenia. Każde pokolenie, które modli się do obrazów, które kłania się obrazom, które modli się do bożków, do kamieni, ściąga przekleństwo na kolejne 3-4 pokolenia i u nas to już trwa 1000 lat. I teraz, dlaczego nas to ma obchodzić, jeżeli my nie mamy z tym problemu? No ma nas to obchodzić, nawet jeżeli tak nie robimy, że my musimy coś z tym zrobić, że my musimy jakoś zareagować, to jest po pierwsze. A po drugie, że my musimy się zastanowić, jak my żyjemy w naszej wierze, jak my modlimy się w naszej wierze. Czy nasze modlitwy czasami nie są takim bezwiednym splotem słów, zwrotów, myśli, które wypowiadamy, ale nie mamy świadomości tego, że stoimy przed świętym, żywym, prawdziwym, słyszącym, widzącym, reagującym, odpowiadającym Bogiem. Byłem w jednym zborze całkiem niedaleko stąd, nie wiem ile lat temu, ale pojechałem do tego zboru po 30 co najmniej latach, no więc nie jest tak źle ze mną, jeżeli chodzi o Katowice. Wiecie, co mnie zasmuciło wtedy? Modlił się człowiek, którego znałem od dzieciństwa. Kiedy zaczął się modlić, ja prawie mogłem wypowiedzieć przed nim każde zdanie. Wiedziałem, jakie będzie każde następne. Pamiętałem, wiecie, że najwięcej z dzieciństwa się pamięta, nie? Prawie mogłem powtórzyć jego modlitwę. Wiecie, gdyby do mojej żony 5 razy w ciągu dnia albo 17 razy w tygodniu powiedział tą samą regułkę, taki wierszyk bym sobie napisał, nauczył się na pamięć, a potem bym ten wierszyk jej powtarzał, No to najpierw delikatnie by powiedziała, że powtarzasz się. A potem by powiedziała facet, może lepiej, żebyś się zamknął. Lepiej to wpłynie na nasze relacje, niż to jakieś tam bezsensowne, bezwiedne, bez serca, bez zaangażowania, kłopanie ozorem. To nie ma żadnego sensu. Dzisiaj chcę, żebyśmy pomyśleli o tym, że w naszych relacjach z Bogiem nie możemy być jak wielu ludzi w naszym narodzie, którzy przychodzą, to zbiór regułek, zdań, sloganów, nic nieznaczących, nic nie wnoszących do życia nikogo. Ci ludzie jak kradli przed tym nabożeństwem, tak kradną dalej. Jak kłamali, tak kłamią. Jak zdradzali, tak zdradzają. Jak obojętni są na Boga, jak byli obojętni, tak są dalej. To nic nie wnosi. Bo to, co wnosi, to jest relacja. To jest to, co naprawdę usłyszysz. Naprawdę usłyszysz. Jeden raz przemówił Bóg, ale dwa razy to usłyszałem. Muszę to usłyszeć sercem, muszę to odebrać sercem, muszę wiedzieć, że to coś, co do mnie dotarło, to zmieni moje życie, to zmieni moje postrzeganie świata. Była taka kobieta, wszyscy ją znamy z historii, Hagar. Z jakiegoś powodu jej życie nie było do końca łatwe. Moglibyśmy powiedzieć, jeżeli znamy dobrze tą historię, no po części sama sobie zapracowała. No my, każdy z nas ma trudności w życiu i też byśmy sobie powiedzieli, no po części to sobie zapracowaliśmy na te rzeczy. Ale może nie na wszystko sobie tak zapracowała. Jakkolwiek było, to przychodzi czas, że jest jej ciężko. Przychodzi czas, że zostaje wypędzona z domu. Przychodzi czas, ona ma maleńkie dziecko. I nagle znajduje się na pustyni. I nie wie, gdzie iść, i nie ma gdzie iść, i nie wie, co ma robić. I ta historia tak naprawdę w jej życiu powtarza się dwa razy. Raz to jest krócej, raz to jest właściwie na zawsze. I kiedy, bo szczególnie taka rzecz za pierwszym razem. Wiesz, jeżeli ktoś żył w domu Abrahama, był taki moment w jego życiu, że on powiedział do swojego bratanka, z którym jakby tak razem żyli, rodzinnie żyli. On przygarnął tego bratanka, bo zmarł mu ojciec. No i Abraham z wielkim sercem mówi, Lot, chodź ze mną. Będę dla ciebie jak ojciec. Będę do ciebie mówił, ty się będziesz uczył. I Lot poszedł. Ale przyszedł taki czas, że Abraham powiedział, wiesz, widzę, że my się już nie możemy razem zmieścić. Nasi ludzie się kłócą. Mamy takie wielkie majątki, że musimy się rozejść, bo ziemia nie jest w stanie nas wyżywić. No mogę sobie wyobrazić te majątki, że już ziemia nie była w stanie ich wyżywić. Wiecie, w jakim domu żyje Hagar? W domu Abrahama. To nie był dom żebraka. To był dom, w którym moglibyśmy powiedzieć, no miodu i mleka to tam nie brakowało, nie? To był bogaty dom. I ona z tego bogatego domu zostaje wypędzona. Ma maleńkie dziecko. To dziecko płacze. To jest Izrael. Tam są temperatury chwilami rzędu 40 stopni. Za chwilę brakuje wody, bo tam wszędzie brakowało wody w tamtych czasach. I znalazł ją anioł pański. O, no tego to Hagar się nie spodziewała. Ona jest w miejscu, wydaje jej się, zapomnianym przez ludzi i Boga. Nie ma wody, nie ma dachu nad głową, nie wie gdzie iść, nie wie co zrobić. i znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur i rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Ona dzieli się swoim problemem, swoją troską. A potem dla mnie jest ważna końcówka tej historii. I nazwała Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie widzi. Może pierwszy raz w życiu pomyślała. Wiecie, to była tylko niewolnica w tamtym domu. Nie wiem do końca, jak wiele wiedziała o Bogu i jakie miała doświadczenia, ale dzisiaj jest w szoku. I nazwała Pana, który do niej mówił: Tyś Bóg, który mnie widzi. Bo mówiła: wszak oglądałem tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Trzy razy w tym krótkim tekście jest napisane, że to jest Bóg, który widzi. Chciałbym, żebyśmy po tym kazaniu zapamiętali i wzięli to ze sobą do domu i usłyszeli to te dwa razy, że jest Bóg, który mnie widzi, że jesteś w miejscu, w którym nie chciałeś się znaleźć, nagle płaczesz, nie rozumiesz okoliczności. Wiecie, nie wszystkie okoliczności są sprzyjające dla nas, są wymarzone przez nas. Czasami znajdujesz się w miejscu, o którym myślisz, że nigdy się nie spodziewałeś w takim miejscu znaleźć. W którą stronę się odwrócisz, masz wrażenie, że ściana, że mur nie do przebycia, że nie jesteś w stanie zrobić kroku dalej i nie masz nikogo przy sobie. I mówisz, jak apostoł Paweł kiedyś: wszyscy mnie opuścili. Wiecie, może Hagar powiedziała w tym miejscu: wszyscy mnie opuścili. No bo przecież jak była w domu Abrahama, tam było mnóstwo służby. To nie była jedyna służąca w tym domu. Tam było mnóstwo służby, wszyscy byli dobrze traktowani, wszyscy mieli się dobrze, niczego nie brakowało, a nagle znajduje się... Tak, to jest pustynia, tam nie ma żadnej ściany, ale duchowo, wewnętrznie to ona może widziała ściany z każdej strony i niemożność z każdej strony i brak wizji tego, co zrobić, gdzie iść, do kogo się zwrócić. I nagle przychodzi anioł. I pamiętajmy, w tym krótkim tekście trzy razy jest napisane, że Bóg cię widzi, że ty tego nie wiedziałeś, ty tego nie rozumiałeś w taki sposób do tej pory, ale Bóg cię widzi, Bóg widzi twój stan, Bóg widzi twoją krzywdę, Bóg widzi tą ścianę, przed którą stoisz, Bóg widzi te wszystkie niemożności, które są przed tobą, bo On widzi. W jednym miejscu jest napisane: oczy Pana są na każdym miejscu. Tam jest jeszcze dalej dodane, że śledzą złych i dobrych. I dobrzy powiedzą to dobrze, ale źli powiedzą to źle. No bo źli mają nadzieję, że są takie miejsca, gdzie ich nikt nie widzi. Wiecie, dlaczego złodzieje częściej w nocy grasowali niż w dzień? Bo pragnieniem było, żeby nikt ich nie widział. W nocy mniej widać. A oczy Pana są na każdym miejscu i one śledzą złych i dobrych. Otwórzmy Ewangelię Jana. Rozdział pierwszy. Przeczytam urywek od 45 wiersza. Filip spotkał Natanaela. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Od 45 wiersza czytam. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzekł mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. I odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Pan Jezus dalej jeszcze dodaje: zobaczysz większe rzeczy niż te. Ja się zastanawiam, co tam Pan Jezus zobaczył? No bo co ma zobaczyć Natanael, bo Pan Jezus mówi: zobaczysz większe rzeczy niż te? Może to jest temat na oddzielne kazanie pod tytułem: co zobaczył, co przeżył, czego dowiedział się Natanael, co widział Pan Jezus wtedy tam pod drzewem figowym. Co wydarzyło się? Może lepszy tytuł. Co wydarzyło się pod tym drzewem figowym? Zastanawialiście się kiedyś, co się tam wydarzyło? No bo informacja jest jakby taka lakoniczna, zdawkowa. No widziałem cię pod drzewem figowym. Nie bym mógł powiedzieć: Adam, widziałem cię wczoraj na stacji benzynowej, nie? No i co z tego? Może jeszcze nieraz zobaczysz, a już nieraz widziałeś. Co z tego, że ktoś kogoś gdzieś widział? A Pan Jezus mówi, Natanael sobie myśli, że Pan Jezus jeszcze nigdy w życiu go nie widział. Nic nie wie na jego temat. To będzie pierwsze ich spotkanie. A Pan Jezus, kiedy zobaczył Natanaela, mówi: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Szok. Skąd to wie? No, my od razu wierzący to powiedzą: no, Pan Jezus wszystko wie, nie? My musimy pamiętać czasami, że Pan Jezus w tym czasie przede wszystkim był człowiekiem. Coś wydarzyło się pod tym drzewem figowym. Coś wydarzyło się w miejscu, w którym Natanael myślał, że nikt go nie widzi. Nie zauważył, żeby ktokolwiek tam był, żeby ktokolwiek zobaczył. Ale coś się tam wydarzyło. Wydarzyło się coś, po czym Pan Jezus powiedział: oto prawdziwy Izraelita. Gdzie Pan Jezus nie wypowiadał pochopnie jakichś stwierdzeń, zdań, myśli na czyjś temat. Jeżeli mówił coś, to to zawsze było prawdą. Przede wszystkim nigdy się nie posługiwał pochlebstwami. Pochlebstwa są czymś powszechnym wśród ludzi, jeżeli chcemy kogoś szybko sobie kupić. Ale Pan Jezus nie posługiwał się pochlebstwami. Jeżeli On powiedział o kimś: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, to wiedział, że to jest prawda o tym człowieku. Ale myślę o tym, co się tam wydarzyło. Myślę o tym, co Pan Jezus zobaczył. Czasami robisz coś, myślisz, że jesteś jak Hagar. Nikt cię nie widzi, nie słyszy. Wszyscy są obojętni w ogóle na twoje życie. Może 10. rok z rzędu odkurzasz te nieszczęsne pajęczyny, których nikt nie widzi, a ty ich nie znosisz. A potem sobie myślisz, 10 lat to robię. Nawet nikt nie zauważył. 10 lat tam to robię. Nikt nie zauważył. Zero pochwały. Nawet nie wiem, czy ktoś to widział. Otóż ja dzisiaj chcę się skoncentrować przez te kilka chwil na tym, że jest ktoś, kto widzi. I chcę się skoncentrować na tym, że jest ktoś, kto słyszy. I powiem więcej. Widzi, słyszy, mówi i nie jest obojętny. I to nie ma znaczenia, czy rzecz dotyczy niewolnicy Hagar, czy rzecz dotyczy takich ludzi jak apostołowie, Boży słudzy, którzy po ludzku mówiąc wpłynęli na całe dzieje świata aż do dzisiaj. Ktoś nam przyniósł Ewangelię do Europy, za co jesteśmy i powinniśmy być wdzięczni. Te wszystkie dobre rzeczy wydarzyły się, bo ktoś widzi. Tak jak w życiu Natanaela. Ja nie wiem, co on wtedy myślał. Ja nie wiem, co odczuwał w swoim sercu. Ja nie wiem, co on wtedy robił. Ale wydarzyło się coś, co ujęło Bożego Syna. Tak jak niewiasta, na którą wszyscy szemrali, ona rozbiła alabastrowy słoik. To, co tam było, było warte prawie roczną pensję. I ludzie w swoim, nie wiem czym, niezrozumieniu, czy takim wyrachowaniu, no ktoś by powiedział pragmatyzmie, oburzali się na to, co zrobiła. No przecież można to było za 300 denarów sprzedać. No to jest kupę kasy. 300 denarów to jest mniej więcej roczny zarobek, możemy sobie policzyć. Kupę kasy. Ona namaściła Pana Jezusa. Przecież ludzie jeszcze wtedy nie myśleli o Panu Jezusie tak jak my dzisiaj. Przynajmniej większość tak nie myślała. To był... Dla wielu to był cieśla z Nazaretu. A ona... Tyle pieniędzy. Tak naprawdę musielibyśmy powiedzieć tyle miłości. Ludzie się oburzali, nie doceniali. A Pan Jezus powiedział, zostawcie ją. I powiedział jeszcze jedno zdanie. Jak długo na tej planecie będzie głoszona Ewangelia, będą oni opowiadać o tym, co ona uczyniła. Natanael coś zrobił. Może komuś pomógł, może z kimś rozmawiał, może wylał przed Bogiem swoje serce. Ja nie wiem, co on tam zrobił. Ale ujęło to Bożego Syna. Może ludzi nie ujęło. Może ludzie cię nie chwalą za to, co robisz. Może ludzie nawet nie zauważają do tego stopnia, że czujesz się jak Hagar i pytasz, czy ktoś to w końcu zauważy? Tyle lat wyrzeczeń, poświęcenia. Tak, już dawno zauważył. I Pan Jezus powiedział, dopóki na tej planecie będzie głoszona Ewangelia, będą zawsze o niej opowiadać, o tym, co ona uczyniła. Wiecie, to, co robimy, jeżeli robimy to, co Bóg chce. Bo robić to my możemy, nie? Kiedyś ktoś użył takiego przykładu, że zatrudnia cię pracodawca, no i ty tam przychodzisz do tej pracy, masz wyczyścić krzesła, bierzesz jedno krzesło i czyścisz to krzesło. Godzinę, dwie, osiem, dziesięć. Jesteś narobiony, spocony, zmęczony i czyścisz to jedno krzesło. 8 godzin. I myślisz, że się tak nacharowałeś, no i twój pracodawca to powinien cię pod niebo wychwalać, nie? A on przychodzi i mówi, coś ty leniu robił cały dzień, nie? A ty byłeś spocony, byłeś zmęczony, byłeś napracowany, ani minutę nie usiadłeś, zrezygnowałeś ze śniadania, żeby jeszcze te 15 minut wykorzystać na czyszczenie tego krzesła. Nie chodzi o to, żeby cokolwiek robić. Nie chodzi o to, żeby się zmęczyć. Nie chodzi o to, żeby narobić kilometrów. A więc o co chodzi? No o to, codziennie się modlimy. Mam nadzieję, bądź wola Twoja, tak jak w niebie. Nawet nasi rodacy, którzy czasami niczego nie rozumieją. Modlą się do drewna i kamienia, więc mówił chłop do obrazu, obraz do niego ani razu. Ale powtarzają to, bądź wola Twoja, tak jak w niebie. Ale się pytam, czy my realizujemy tą Bożą wolę, tak jak w niebie? Możecie sobie wyobrazić, co by było w Polsce, gdyby wszyscy realizowali Bożą wolę, żeby działo się tu na ziemi, tak jak w niebie? No, niebo to najpiękniejsze miejsce, jakie możemy sobie wyobrazić. Nie byłoby żadnej uciążliwości tego życia, nie byłoby żadnego grzechu. Musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, nawet w naszych zborach nie dzieje się wola Boża tak jak w niebie. Mam przeprosić? Nie. Nawet w naszych zborach nie dzieje się Boża wola tak jak w niebie. Powiem tak, dzieje się część woli Bożej. I tak, jeżeli my dzisiaj rano jesteśmy na nabożeństwie, jesteśmy w woli Bożej. Biblia mówi, nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń. Jak to niektórzy mają w zwyczaju, i to jest zły zwyczaj, to jest zwyczaj, który wyniszcza Kościół. Jeżeli czytamy Pismo Święte, jesteśmy w Bożej woli. Jeżeli głosimy Ewangelię, jesteśmy w Bożej woli. Jeżeli pomagamy sierotom i wdowom w ich niedoli, jesteśmy w Bożej woli. Ale dzieje się i w naszym narodzie, i w zborach wiele rzeczy, które nam się nie podobają, które często nazywamy po imieniu. Myśmy wczoraj o wielu takich rozmawiali. I to nie jest Boża wola. I my czasami nie wykonujemy Bożej woli, bo jej nie znamy, a czasami ze zwykłego nieposłuszeństwa. I tu te rzeczy, które ze zwykłego nieposłuszeństwa, to nad tym musimy popracować. Natomiast wiele rzeczy nie dzieje się, nie robimy, nie ma ich w Kościele, dlatego że my nie znamy Bożej woli. Są dwie historie opisane, no jest ich więcej tak naprawdę, ale dwie, o których chcę mówić dzisiaj, związane z drzewami figowymi. No może to jedno, tam jest napisane, że to była sykomora, ale wiecie, co to była sykomora. Sykomora to była leśna figa, dzika figa, nie? Tak mówi Biblia. W niektórych tłumaczeniach nawet to tak jest napisane. Drzewo sykomory, czyli leśnej figi. Jest jedna historia, że Pan Jezus podchodzi do takiego drzewa i widzi tam małego, ukrytego człowieka. I interesuje się tym człowiekiem. Zaprasza tego człowieka. Zejdź, chcę być w Twoim domu. To, co jest ważne dla mnie dzisiaj, to, że Pan Jezus go tam widział. Bo mówimy o tym, że Pan Jezus widzi. Chcę, żebyśmy po tym nabożeństwie mieli w sercu, pamiętali to, że no już Adam dzisiaj powiedział, nie rządzi nami ślepy los albo przypadek. Nie ma czegoś takiego jak przypadek. Jeżeli jesteśmy ludźmi świadomie wierzącymi, to wiemy, że coś takiego jak przypadek nie istnieje. W tym całym wszechświecie dzieje się albo wola Boża, albo się dzieje wola obecnego władcy tego świata. I on prowadzi nas, zachęca, kusi, pociąga do złego. A Pan Bóg chce nas prowadzić do dobrego. I właśnie Zacheusz był takim człowiekiem, takim owładniętym przez złego. On robił wszystko, co było złe. Ludzie go nienawidzili. On wprawdzie, po ludzku mówiąc, powinien być szczęśliwy do bólu, ale miał kasę, miał powodzenie, miał stanowisko, miał wszystko, ale w swoim sercu, w swoim życiu nie był szczęśliwy. Ta pustka na kształt Boga, o której Tomek Chyłka mówił na pogrzebie, ona niczym nie zostanie. Możesz mieć wszystkie pieniądze świata, ale ta pustka, to pustka na kształt Boga, nic jej nie zaspokoi, nic jej nie wypełni, nic się w to miejsce nie zmieści. A Zacheusz wiedział, że się zmieści. I wielu innych wiedziało i wiedzą i wierzą i jeszcze będą myśleć, że się zmieści. I próbują, ale to się nigdy nie stanie, bo w tym sercu jest tylko kształt, pustka na kształt Boga. I kiedy te zmagania w życiu Zacheusza już sięgały zenitu, on się dowiedział, że Jezus z Nazaretu ma przechodzić tamtędy. Biblia mówi, że był niskiego wzrostu. Gdyby stanął w tym tłumie, nawet by go nie zobaczył. Wiecie, on tak naprawdę miał pragnienie chociaż go zobaczyć. Ja nie wiem, czy on miał jakieś wielkie nadzieje na temat zmiany swojego życia, ale w swoim sercu mówił, chociaż go zobaczyć, skoro już nic nie przyniosło mu szczęścia z tych rzeczy, które miały mu przynieść, to może kiedy tego, niektórzy mówili, Mesjasza, zobaczy. Tego, który tyle cudów czyni. Zobaczy. Tego, który otwiera oczy ślepym. Zobaczy. To może chociaż na miastkę odrobinę szczęścia przeżyje. I o tym marzył i tego pragnął. Wiecie, nie śniło mu się. Tak jak Natanaelowi się nie śniło. Natanael myślał, że jest sam, że go nikt nie widzi, że to, co robi, no to tak zostanie niezauważone do końca życia. A Hagar powiedział, że to jest Bóg, który widzi. I nazwała tą studnię studnią tego, który mnie widzi. I my po tym kazaniu powinniśmy pojechać do domu i na swoim czole napisać, że Bóg mnie widzi, Bóg zawsze mnie widzi. I wiecie, to jest potrzebne w dwóch sytuacjach. Nie tylko wtedy, kiedy szukam Bożej woli, albo jest mi ciężko i zmagam się i wtedy pocieszę się tym, że Bóg mnie widzi. Wiecie, gdyby mnie niosło do sąsiadki, to najlepiej, żebym miał na czole napisane, że Bóg mnie widzi. Nawet jak jest ciemno, wszystkie światła są zgaszone, jestem 1000 kilometrów od mojego domu, albo cokolwiek, gdziekolwiek, wydaje mi się, że jestem sam na bezludnej wyspie, a powinienem na czole napisane, że Bóg mnie widzi. I to, co robię w ukryciu, Bóg widzi. I to, co robię jawnie, Bóg widzi. Bo On jest Bogiem, który widzi. I tego nie myślał. Nie wiedział Zacheusz. Ale radośnie się o tym przekonał. Wiecie, jeżeli ktoś grzeszy i nagle okazuje się, że Bóg go widzi, no to jest straszne. Albo człowiek go zobaczył, przyłapał. Ale w przypadku Zacheusza, w przypadku Natanaela, to było to najpiękniejsze, co mogło się wydarzyć. On w tym swoim smutku, w tej swojej goryczy, w tej swojej frustracji wychodzi na to drzewo i tak sobie myśli, chociaż popatrzę, chociaż zobaczę tego, o którym tyle się mówi, tego, który oczy otwiera, chorych uzdrawia, ale nie śniło mu się, nawet w najodważniejszych snach, że Pan Jezus podejdzie pod to, że On tam gdzieś szedł drogą. A Pan Jezus, cały tłum stoi na tej drodze, ale Pan Jezus chodzi z tej drogi i On podchodzi do tego drzewa. No przecież nie mógł go tam widzieć. Tam jest tyle liści. Nikt go tam nie widział. Ale Pan Jezus go zobaczył. Wiesz, Pan Jezus cię widzi z twoją troską. Pan Jezus cię widzi z twoim płaczem w twojej duszy. Wcale nie musisz krzyczeć. Tak był, pamiętacie Bartymeusza? On krzyczał, bo on był ślepy i myślał, że wszyscy są tacy jak on i że Pan Jezus taki jak on i nigdy go nie zauważy, więc krzyczał na całe gardło. Ale Pan Jezus widział. ślepego Bartymeusza, bo to Bartymeusz jest ślepy. Pan Jezus nie jest ślepy. Pan Jezus widzi cię przez te wszystkie liście figowego drzewa. Mówi: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dzisiaj muszę... No nie wierzę. No przecież to się nie mogło wydarzyć. Przecież on tam był ukryty? Czy jemu się śniło dzisiaj, czy jemu się śniło 10 minut temu, że Mesjasz zagości w jego domu? Że jak Dorota się modliła, to najpiękniejsze, co mogło mu się w życiu przydarzyć, że mu się właśnie dzisiaj przydarzy? Nie śniło mu się w najpiękniejszych snach. Ale to się stało dzisiaj. Bo przyszedł Mesjasz, który widzi te wszystkie liście twojego życia, te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły i które zasłaniały ci Boga przez całe życie, zasłaniały Zacheuszowi Boga przez całe życie. One może i teraz mu zasłaniały tego Mesjasza. On musiał te liście rozsuwać, żeby... No ale Pan Jezus nic nie musi. On patrzy na drzewo i widzi wszystko. Pamiętacie to drugie drzewo figowe? Jeszcze są daleko. Pan Jezus wychodzi z Betanii, jest głodny i chce zerwać kilka fig, żeby coś zjeść. A tam jak w pieśni, prócz liści nic, o marny plon. No gdzieś tam czytamy w którejś Ewangelii, że tak naprawdę to nie była pora na figi i ludzie się oburzają. No to o co chodzi temu Panu Jezusowi? No przecież nawet Biblia mówi, że to nie jest czas na figi. Wiecie, to nie był dzień tego maksymalnego owocowania. Ale na tych figach tak naprawdę przez większość czasu wisiały owoce. Zawsze ich było dużo. A kiedy nawet zrywali, to wiecie, co robił każdy Izraelita, zbierając plony?
Powinien.
Wielu to robiło. Zostawiać dla przechodnia, sieroty i wdowy. A więc na takim drzewie tak naprawdę cały czas coś tam wisiało. A jeżeli nie wisiało, to wiecie, co to znaczyło? Że to jest drzewo, które już nie ma po co istnieć. Prócz liści nic. I dlatego... No, w tej historii Pan Jezus mówi: niech już nigdy nikt z ciebie nie spożywa owocu. Ludzie byli zdziwieni, że to drzewo uschło. Ale jest inna historia o drzewach, które zasadził ogrodnik, żeby wydawały owoce. Już przyszedł czas, te drzewa już miały dawno owocować, już wszystkie inne owocują, a te nie owocują. I właściciel ogrodu mówi: wytnij to drzewo. Wiesz, ale nasz miłosierny Zbawiciel mówi: daj mi jeszcze rok, dwa. Zrobię coś. Zatroszczę się w szczególny sposób. Obłożę nawozem. Może wyda owoc. Co mówi miłosierny, łaskawy Bóg? Proszę bardzo. Daj szansę. Czasami mówimy: Bóg jest Bogiem drugiej szansy. I czasami ja nie wiem, ile tych szans Pan Bóg nam daje. Ale jest miłosierny. Ale przychodzi taki dzień, że jest koniec. Wiecie, jak mówiłem o tym, że w dzisiejszym Kościele jest wielu ludzi, którzy wcale nie żyją w woli Bożej, nie znają Bożej woli, nie szukają Bożej woli. Wchodzisz do takiej wspólnoty, widzisz tych drzew figowych, tam jest mnóstwo, one wszystkie szumią, nie? Szumu jest tyle, że nie do uwierzenia. Ale przychodzi Pan Jezus. On nie potrzebuje szumu. On nie potrzebuje liści. On wie, że owocowe drzewo jest zasadzone z jednego powodu. I tym powodem jest owoc. I twoje i moje życie jest zasadzone z jednego powodu. Żebyśmy przynieśli owoc. Żebyśmy szli i owoc wydawali. Wiecie, nie potrzebujemy tego szumu. Tak, wiatr wieje, więc szum jest. Ale my musimy być skoncentrowani na owocu. Ojciec jest uwielbiony, jeżeli przynosimy obfity owoc. A owoc, który jest miły Ojcu, to jest realizowanie Jego woli. To jest chodzenie w uczynkach, które Ojciec już wcześniej dla nas przygotował. Wiecie, jeżeli Ojciec dla mnie przygotował jakieś uczynki, to nie są te uczynki, które Ojciec dla Ciebie przygotował. Pan Bóg ma dla Ciebie swoje uczynki, dla mnie swoje uczynki, dla każdego z nas swoje uczynki. Ale wielu ludzi tego nie realizuje, dlatego że nie znają Bożej woli, dlatego że nie słyszą Bożego głosu, dlatego że nawet nie próbują słuchać. Dlatego dzisiaj mówię o tym, że Bóg jest Bogiem, który widzi, który słyszy, który mówi. Jest w Księdze Joba taki przepiękny wiersz. Dwudziesty ósmy rozdział, wiersz 24. Bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Bo tylko On patrzy na krańce ziemi. Co to znaczy? To nie znaczy, że daleko patrzy, blisko nie patrzy. Na krańce ziemi to znaczy widzi wszystko. Bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Nie ma nic ukrytego. Nie da się w całym wszechświecie niczego ukryć, bo Bóg jest Bogiem, który widzi, jest Bogiem, który słyszy. Psalm chyba 139 mówi: jeszcze nie ma słowa na moim języku, a Ty, Panie, już znasz całe zdanie. Bo Bóg słyszy. Bóg słyszy więcej niż słowa. Nawet taką pieśń czasami śpiewamy. To więcej niż słowa. To całe nasze życie. Ja nie wiem, co wydarzyło się tam pod tym, tam gdzie siedział Natanael. Też pod tym drzewem figowym. Dzisiaj same drzewa figowe. Ale coś się wydarzyło. I Bóg to widział. Może jeszcze słowa nie było na jego języku, ale Bóg już znał całe zdanie. Bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Bóg jest Bogiem, który widzi, słyszy, odpowiada. Niezależnie od czasu, okoliczności, czy jesteś Hagar ze Starego Testamentu, czy Natanaelem, czy Pawłem, czy współcześnie żyjącym w XXI wieku Bożym dzieckiem. Wiecie, nie wiem, czy było kiedykolwiek trudniej niż w XXI wieku, dlatego że hałasu tyle, ile jest w dzisiejszym świecie, chyba nie było nigdy. Wszędzie jest krzyk, hałas, jazgot. Kiedyś poszedłem kupić spodnie i powiedziałem pani, która sprzedawała, że jeżeli nie uciszy tej muzyki, to ja tych spodni nie kupię, bo ja nawet nie słyszę, co ja myślę, nie? A pani mi powiedziała: ja nie mogę tego uciszyć. To mój szef decyduje, co leci i ile decybeli. Wiecie po co? Żeby nas ogłupić. Żebyśmy niczego nie słyszeli, żebyśmy chodzili w amoku, żebyśmy przede wszystkim nie usłyszeli tego głosu, który jest dla nas najważniejszy. Nauczyłem się też tego, że Pan Bóg nigdy z niczym i z nikim nie będzie się przekrzykiwał. Więc jeżeli my jako naród przez 1000 lat modlimy się do obrazów, do figur, rzeźb. I nie chcemy słuchać tego, co Pismo Święte mówiło. Pismo Święte to jest Boży głos. A wszystkie ludzkie nauki, nawet jeżeli są rzekomo na Biblii oparte, są ludzkie nauki. I dlatego przez 1000 lat ludzie nie słyszą. Wiecie, my możemy być, niektórzy mówią, ja już jestem 30 lat wierzący. I co z tego? Staż. On może być wielkim błogosławieństwem, ale może nic nie znaczyć. Pytanie jest, jak często słyszysz Boży głos w twoim życiu? Jak często na niego reagujesz? Jak często na niego odpowiadasz? Jak często myślisz o tym, że Bóg cię widzi? Czy zostaniesz bez powodu kiedyś w niedzielę rano w domu, jeżeli wiesz, że Pan Bóg cię ciągle widzi wszędzie? Czy ukradniesz z zakładu pracy, jeżeli widzisz, że Pan Bóg cię widzi? Słyszy, co mówisz? Słyszy twoje podpowiedzi do kolegi czy koleżanki? Wiecie, musimy się nauczyć tego. Nie na użytek niedzielnych nabożeństw. To mniej więcej jakoś mamy ogarnięte. Na użytek naszego codziennego życia. Tego, jak się zwracasz do rodziców, tego, jak się zwracasz do żony, tego, jak się zwracasz do męża, jak się zwracasz do sąsiadów, jak reagujesz na to, kiedy sąsiad przebije nożem piłkę twoich dzieci tylko dlatego, że wpadło do jego ogrodu? Pan Bóg to wszystko widzi. Nie wiem, co się wydarzyło wtedy w życiu Natanaela, ale to, co się wydarzyło, spowodowało, że Boży Syn powiedział: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. I chodzi o to, żeby w twoim życiu i żeby w moim życiu Pan Bóg przy takiej okazji powiedział: to jest prawdziwy chrześcijanin, w którym nie ma fałszu. I niech nam Pan Bóg w tym dopomoże. Amen.